8 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To są komentarze w Radiu Gdańsk. A gośćmi Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dzień dobry.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry, pierwszy dzień wiosny kalendarzowej.
No właśnie, pierwszy dzień Wagarowicza, tak naprawdę dzień Wagarowicza dzisiaj. Zasny właśnie.
Dzień.
Mam nadzieję, że dzieci nie ma w szkołach. Będę kontrowersyjny w takim razie, że uciekły, że nie poszły na te lekcje, że rodzice pozwalają. Są.
Ja swoje dziecko zaprowadziłem do szkoły.
To nie znaczy, że jest na lekcjach, Jarku. To nie jest jedno z drugim powiązane bardzo mocno w jakiś
tradycja sposób. Rzecz ważna. W końcu pierwszy dzień wiosny wymaga pewnych zachowań.
Tak, palenia różnych tych czarownic. Dobrze, to zacznijmy od sprawy, która wydarzyła się wczoraj. Anna Kołakowska kontra Agnieszka Pomacka, czyli radna Prawa i Sprawiedliwości kontra posłanka Platformy Obywatelskiej. Wczoraj w sądzie okręgowym zapadł wyrok. Jeszcze nie jest to wyrok prawomocny, ale radna Kołakowska ma zapłacić 1000 zł grzywny za to, że w wpisie w internecie napisała, że pod zdjęciem posłanki Pomackiej napisała, że trzeba to złapać i ogolić na łyso. Jarosław Popek.
No oczywiście można się spierać, czy powinna to być sprawa karna, tak jak w tym przypadku, czy sprawa cywilna założona przez jedną posłankę radnej gdańskiej. Natomiast ogólnie zgadzam się z tym, że mowa nienawiści, a tutaj radna Kołakowska ją zaprezentowała w pełnej krasie, powinna być karana, powinna być piętnowana przede wszystkim i powinna być wypleniona z polskiego życia politycznego i życia społecznego. Kara jest symboliczna. Ale dobrze, że taki symbol jest. Ja uważam, że osoby, które zajmują stanowiska publiczne, a radny miejski jest taką osobą, powinny ważyć słowa, powinny ważyć swoje opinie, powinny zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ich opinie wpływają później na postrzeganie polityków czy społeczników, samorządowców przez zwykłych ludzi, którzy idą do wyborów. I mam nadzieję, że z tej sprawy zostaną wyciągnięte wnioski, choć ta nadzieja jest płonna, bo już radna Kołakowska jeden wyrok otrzymała i się z niego nie wywiązała. Z tego podejrzewam też nie będzie miała ochoty się wywiązać, więc zobaczymy, jak będzie w przyszłości.
Jan Chlebowicz?
Znaczy tak, rzeczywiście ja pewnie nie użyłbym takich słów i też uważam, że raczej należy dyskutować merytorycznie, odnosić się do konkretnych zachowań, krytykować je, no bo też nie zapominajmy o kontekście. Te słowa zostały użyte w nawiązaniu do zachowania, moim zdaniem, skandalicznego pani poseł Pomacki. I tak jakbym nie użył takich słów, tak również absolutnie nie zachowałbym się podobnie jak pani poseł, co uważam za skandaliczne zachowanie i wydaje mi się, że o tym kontekście nie należy zapominać. Jeszcze ciekawy jeden wątek. Tutaj w Dzienniku Bałtyckim możemy przeczytać, że pani radna Kołakowska by mówi o tym, że nawet podda się aresztowi, na co pani sędzia, z tego co możemy czytać, mówi, że to koniunkturalne słowa, które mają przysporzyć popularności wśród jej zwolenników. No wydaje mi się, że takie słowa ze strony niezależnego sądu są jednak troszeczkę nie na miejscu, bo chyba nie jest zadaniem sędziego, żeby nie wiem, oceniać w jakiś sposób, oceniać właśnie postawę.
Czy skomentować
dokładnie to, co było po. No już wydaje mi się, że mówienie o koniunkturalnych słowach i o koniunkturalnej postawie to, jest troszeczkę
na wyrost.
To, czy
zapłaci grzywny, czy pójdzie do aresztu, to jest wybór radnej Kołakowskiej i rzeczywiście moim zdaniem, jeśli pójdzie do aresztu, to w przypadku pewnie jej zwolenników przysporzy to jej popularności, bo no bo będziemy kolejny raz pisać, że poszła do aresztu i jeszcze raz przypominać tę sprawę, więc to nie jest takie głupie, żeby pójść do aresztu z punktu widzenia politycznego. Andrzej Skiba.
Tutaj mamy znowu takie dwa zagadnienia. Pierwsze to jest element prawny. Oczywiście ten wyrok należy uszanować, ponieważ jest to wyrok niezawisłego sądu. Natomiast od tego wyroku przysługuje jeszcze apelacja i z tego, co się orientuje, pani radna Kołakowska zapowiedziała już, że się od tego wyroku odwoła.
Widziałem, że na początku zapowiadałem, że to byłby nieprawomocny jeszcze.
Jak najbardziej. Wyrok. Natomiast drugi aspekt jest znacznie bardziej istotny w moim odczuciu. Tutaj chodzi o poziom debaty publicznej w Polsce, o poziom debaty również na poziomie samorządu. I sprawa jest następująca. Temat budził i budzi duże emocje, jeżeli chodzi o to, jak daleko idących zmian może dokonywać Polska i jak mogą na to reagować różni politycy. Ale z całą pewnością, tak jak my na debatach uczymy ludzi, młodych ludzi przede wszystkim, ale nie tylko, że najważniejsze są argumenty merytoryczne, tak też uczymy, że nie jest dobrą rzeczą. Jest rzeczą niewskazaną, jest rzeczą niepożądaną używanie argumentów, czy to ad personam, czy też argumentów, które mają na celu, powiedzmy, obrażenie, czy też powiedzenie czegoś złego o drugiej osobie. I to niezależnie, to powiedzmy sobie od razu, niezależnie od tego, kto po jakiej stronie sceny politycznej się znajduje. A zatem uważam, że można było znaleźć znacznie lepsze argumenty merytoryczne, żeby kontrowersyjne zachowanie pani poseł Agnieszki Pomaski inaczej skomentować. A ostatecznie to wszystko ocenią po prostu mieszkańcy, ocenią słuchacze, ocenią wszyscy ci, którzy sprawę obserwowali.
Znaczy, bo tak ładnie mówiliście na ten temat, tylko tak trochę łagodnie. No, jeżeli ktoś chce zrobić z drugą osobą to, co robiło się z kolaborantami hitlerowskimi, to jest rzecz, która jest nie do pomyślenia i nie powinna to w ogóle paść z ust jakiegokolwiek polityka czy samorządowca. I nie można tego uznać, że to jest może za mocny argument, czy coś w tym stylu.
No niedopuszczalne.
Jest to po prostu rzecz absolutnie właśnie niedopuszczalna i jeszcze raz powtórzę, takie rzeczy trzeba koniecznie piętnować, a ludzi, którzy takich pseudo wypowiedzi używają, no według mnie nawet należy eliminować.
Ale inaczej by się nie przebiły. Ja przepraszam, teraz polecę trochę sarkazmem.
Jacek,
jeden z naszych słuchaczy, pan Kazimierz, ma absolutnie moim zdaniem rację, że morał ze sprawy Kołakowska-Pomaska jest taki, że gdyby nie było rozprawy, to by już wszyscy zapomnieli, tak sprawa golenia wraca jak bumerang i dzięki temu istnieje, tak? I istnieje w świadomości i to jeszcze w roku wyborczym, samorządowym roku wyborczym. To jest bardzo ważne.
No i to, że wraca, to jest, no nie wiem, czy dobre, czy złe, natomiast na pewno będzie to miało znaczenie przy wyborach. To prawda.
To będzie miało znaczenie. Dobrze, Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Andrzej Skiba, to kolejny temat, to są komentarze w Radiu Gdańsk. Chciałbym was zapytać o kwestię, no też trochę moralną, znaczy pierwszy wypadek autonomicznego Ubera, które śmiertelnie potrąciło pieszą w Stanach Zjednoczonych. Auto autonomiczne, więc pytania moralne, kto ponosi odpowiedzialność za śmierć tej pasażerki? Czy właściciel tego samochodu, czy ten programista, który zaprogramował, kogo ma auto poświęcić? Pasażera, którego wiezie, jeśli dochodzi do wypadku, czy pieszego, który przechodzi? Niezwykle ciekawa sytuacja. Może Jan Chlebowicz pierwszy?
W ogóle tak, rzeczywiście, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja bym nawet to zagadnienie nawet lekko poszerzył o takie pytanie, na ile wykorzystywanie sztucznej inteligencji, bo właśnie w tym przypadku tak. Mamy z tym do czynienia, w różnych dziedzinach życia, przy wykorzystaniu różnych urządzeń, jest zasadne, potrzebne i czy powinno być, powiedzmy, kontynuowane. Ja rok temu czytałem wypowiedź prezesa jednej z największych spółek zajmujących się tą tematyką, nie będę wymieniał nazwy, żeby się tutaj jakby nie narażać na reklamę, który zapowiedział, że w przeciągu najbliższych 5 lat większość samochodów będzie wyposażona w sztuczną inteligencję i właściwie na przykład zawodowi kierowcy w tym momencie stracą rację.
No nie będą potrzebni.
Nie będą potrzebni. No właśnie. I ten wypadek, o którym mówiłeś, jako taki właśnie, no nie wiem, kazus jest niezwykle ciekawy i można tutaj się na chwilę zatrzymać i właśnie postawić te wszystkie pytania. Również trzeba postawić pytanie, czy to ten wypadek na przykład nie spowoduje zaprzestania, czy zdecydowanie wolniejszego systemu pracy nad właśnie wprowadzaniem autonomicznych samochodów i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w samochodach. Ja uważam, że jednak takie prace nie powinny być zaprzestane, one powinny być kontynuowane i wydaje mi się, że jednak wykorzystanie sztucznej inteligencji, którą naprawdę widzimy już coraz bardziej, jest pewną przyszłością. Ja niedawno pisałem, tak mi się wydaje, przepraszam za taką autoreklamę, ciekawy tekst tekst na temat właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji przez gdańską firmę, też nie będę wymieniał nazwy, do stworzenia urządzenia, które ma pomagać osobom niewidomym i niedowidzącym. Mhm. Ma po prostu informować o tym, na przykład, jaki autobus nadjeżdża, czyli jakim autobusem dostaną się do centrum. Będzie sczytywał kartę menu i na przykład jak dana osoba zapyta, wymień mi, nie wiem, 3 potrawy z kurczakiem, bo na to mam ochotę, on je wymieni, podając numerki, będzie sczytywał na przykład numery na drzwiach i na blokach. No jest to bardzo ciekawe i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy kierunek. Ale jednak trzeba postawić sobie pytanie, czy zawsze i za wszelką cenę, bo w tym przypadku jak najbardziej jest to zasadne, ale czy zawsze i za wszelką cenę sztuczna inteligencja pomoże ludzkości, czy też być może coś utrudni albo wręcz zaszkodzi.
Andrzej Skiba.
Ja chciałem takie słowo jeszcze, jeżeli chodzi o tę całą sytuację, bo to jest dość istotne. Otóż pani, która przechodziła przez jezdnię, przechodziła w miejscu niedozwolonym i wedle opinii osób, które badały temat, również gdyby tam jechał kierowca, że tak powiem, ludzki kierowca, człowiek po prostu, miałby potężne problemy, jeżeli by w ogóle miał możliwość wyhamowania, ominięcia tejże pani. A zatem, rozumiejąc powagę sytuacji, należy też spojrzeć na to, że tutaj też był jeszcze inny czynnik. Po prostu, przepraszam, przy całym szacunku dla bliskich tej osoby, ludzka głupota. Po to są miejsca dozwolone, żeby tamtędy przechodzić, a nie inne miejsca. Natomiast...
No i mamy to, że najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki.
Jest to słabe ogniwo.
Pieszy jest najsłabszym ogniwem.
Znaczy są reguły, więc warto ich jednak przestrzegać. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, to jest bardzo dobre pytanie natury etycznej. W pierwszej kolejności wydaje mi się, a to jest tylko moje przypuszczenie, powinna odpowiadać strona, która taki samochód wyprodukowała, która wytworzyła dla niego technologię, co nie znaczy, że to musi być ten sam podmiot. Być może ten, który samochód wytworzył, powiedzmy, który go do ruchu włączył, czy to jakiś tam podmiot X powinien mieć pierwszą odpowiedzialność, a następnie być może powinien mieć jakiś regres w stosunku do twórcy oprogramowania. Zmierzam jednak do tego, że technologia, tak jak może być wielką szansą, która ułatwia nam po prostu codzienne życie, tak też musi uwzględniać, no właśnie tą też słabość, powiedzmy, słabość techniczną, że gdzieś nawet idealnie stworzony plan, jeżeli będzie miał jedną lukę, będzie miał jedno słabe miejsce, może po prostu się wywrócić, mówiąc kolokwialnie, i może zaowocować wypadkiem, w którym potrąci również osobę, która będzie przechodziła w miejscu dozwolonym, która spojrzała w lewo, prawo, w lewo i jeszcze raz w prawo na środku ulicy. Puentując, jasne, technologię trzeba rozwijać, ale z głową. Mhm.
Zanim Jarosław Popek, to taka refleksja, bo wczoraj przeczytałem, Jarku, na jednym z portali internetowych taki tytuł a propos tej sprawy, że samochód autonomiczny zabił pieszego, tak? I to jest fajne właśnie, że samochód autonomiczny zabił pieszego. W związku z tym już samochód autonomiczny nabiera cech ludzkich, no bo zabił to jest czynność jakaś przemyślana, znaczy w sensie, że dokonana przez celowo.
Blisko jakoś sztuczna inteligencja
blisko
zabiła człowieka.
Czyli doszliśmy do czasów filmów science fiction, że to maszyny zaczynają zabijać ludzi.
Czyli zaprzeczamy prawom robotyki, które zostały stworzone w latach 60, tak. Gdzie naukowcy określili, że w momencie, kiedy maszyny zaczną robić krzywdę ludziom, no to już zostaną przekroczone pewne granice. Natomiast ja zacznę, tak jak Andrzej Skiba, są dwa aspekty tej sprawy. Jeden jest technologiczny, drugi jest etyczny.
Tak, i zdecydowanie tak.
Technologicznym jest tak, ja przypomnę, że sam pomysł samochodów autonomicznych został wymyślony po to, by przewozić towary i może i ludzi na ściśle określonych, wyznaczonych, stałych trasach. To miało przynieść duże oszczędności firmom transportowym, na przykład, które cały czas obsługują te same odcinki. To nie jest tak, że te samochody będą jeździć po ulicach w najbliższej przyszłości, bo to, tak jak powiedziałeś, to jest kwestia science fiction, czyli odległej przyszłości, że te samochody się wypuści na ulicę. Natomiast kwestia etyczna jest powiązana tutaj też z kwestią prawną i to jest sprawa odpowiedzialności właśnie czyjej. I tutaj specjaliści, którzy wypowiadają się w tej sprawie, są bardzo, bardzo ostrożni, jeśli chodzi o możliwość wyprowadzenia tego typu samochodów na ulicę, właśnie głównie z tego powodu. Czyli
ale
z
Jarku,
z powodu
ja przepraszam,
tego...
bo może nie rozumiem się, ale te samochody jeżdżą po ulicach. To są taksówki Ubera. One jeżdżą po ulicach.
To są samochody w fazie testów.
Tak, no, oczywiście, że tak, testowe, ale tak, jeżdżą cały czas.
Oczywiście, że
ulicą.
Tak. Dlatego
zamawiasz kurs, nie jeżdżą stałą trasą.
Dlatego jest tego typu tutaj dyskusja. Mhm. Natomiast sprawa jest taka, że nie mają one pozwolenia na wyjazdy takie stałe w żadnym kraju świata jeszcze do tej pory, z tego co czytałem teraz. Natomiast wracając do kwestii prawnych, jest to kwestia odpowiedzialności właśnie czyjej. Jak ten samochód ubezpieczyć chociażby? Kto poniesie koszty tego ubezpieczenia?
No to właściciel poniesie koszty ubezpieczenia.
Czy w jaki sposób będzie odpowiadał właściciel, kiedy będzie pasażerem tego samochodu, a kiedy ten samochód będzie wiózł inne osoby? To są tego typu rzeczy, więc myślę, że to jest odległa przyszłość i na razie ja bym w przypadku Polski chociażby skupił się na pomyśle, który padł z ust premiera Morawieckiego 2 lata temu, czyli na samochodach elektrycznych, które są według mnie przyszłością. O samochodach autonomicznych na razie myślę, że możemy zapomnieć.
To jest też przyszłość.
Ale to przyszłość. My jej nie doczekamy.
Ale Jarku, doczekasz tej przyszłości, ja w to wierzę. Co więcej, wydaje się, że możemy doczekać także statków autonomicznych, takie, które pływają po morzach. Nie widzę żadnego problemu, prócz problemu towarzystw ubezpieczeniowych i klasyfikacyjnych. Jan Chlebowicz.
Nie wiem, ja tutaj raczej, tak jak Jacek, jestem zdania, że raczej doczekamy i raczej to jest kwestia nie kilkudziesięciu, ale kilku, może maksymalnie kilkunastu lat. Jestem jakoś o tym przekonany, ale no oczywiście zobaczymy, zweryfikujemy pewnie. No wydaje mi się, że jednak jakby to, że największe firmy zajmują się tym już od dobrych paru lat i te fazy, tak jak mówiłeś, Jarku, no oczywiście one są testowe, ale one są już bardzo zaawansowane. I to, do czego też nawiązał Andrzej, że jednak tutaj, w tym wypadku, no można powiedzieć, że nie zawiniło to oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, tylko właśnie no to pojawienie się tej osoby w niewłaściwym miejscu, która powiedzmy złamała przepisy, więc to też warto podkreślać. Chociaż swoją drogą to jest też ciekawy wątek, że w tym samochodzie siedziała osoba, prawda, która po prostu jakby w jakiś sposób kontrolowała tą trasę, ten przejazd i też w żaden sposób nie zareagowała. To jakby pokazuje, że i czynnik ludzki, i ten czynnik technologiczny w jakiś sposób tutaj zawiódł. No ja jednak byłbym skłonny do tego powtórzyć, żeby, mam nadzieję, wyrażam taką nadzieję, że jednak nie osłabi to tych badań i tej ogromnej dyskusji, która jest w Stanach przecież.
Ja według mnie to jeszcze bardziej wywoła dyskusję. Pozwolę dokończyć, tylko wydaje mi się, że to jeszcze bardziej wywoła dyskusję, bo w tej chwili jaką mamy dyskusję, chociażby nawet tutaj w Trójmieście, czy miasto powinno być dla samochodów, czy dla pieszych? Kto powinien mieć pierwszeństwo, jeśli myślimy o rozwiązaniach komunikacyjnych i innych rzeczach? Już w tej chwili pojawiają się komentarze, że tutaj to jest wina pieszego, że samochód jechał prawidłowo, jechał 60. Okej, ale pieszy ma prawo wejść, znaczy ma prawo, no, teoretycznie nie ma prawa, ale to jest natura ludzka, że może wejść w każdej chwili. No tak powinniśmy dostosować prędkość. Może trzeba robić znowu tempo 30, inne rzeczy. Tylko żebyśmy nie doszli do sytuacji, w której to samochody autonomiczne będą ważniejsze niż piesi.
Nie wiem, no, to rzeczywiście prawda. Z drugiej strony no, ciągle ten argument jest jakby tutaj podnoszony, że gdyby nawet ktoś siedział za kierownicą i tak do tragedii pewnie by doszło. Natomiast jeszcze jedno zdanie właśnie pro tego ustawodawstwa, bo ta dyskusja u nas być może tego nie słychać, nie widać, ale w Stanach jest to no, dość palący temat i te wielkie koncerny, spółki samochodowe i nie tylko technologiczne no bardzo lobują na rzecz właśnie wprowadzenia tych przepisów. No i tutaj pojawiają się już głosy, że rzeczywiście no będzie pewnie jakiś zastój, jeśli chodzi o wprowadzenie tych przepisów, ale dyskusja zdecydowanie, tu się zgadzam, że będzie kontynuowana.
Jeszcze krótko, pojawia się również pytanie, na ile ten wypadek, że tak powiem, może być wyjątkiem, a na ile regułą. Trzeba byłoby wziąć mianowicie ilość kursów wykonanych w ramach testu przez te właśnie samochody Ubera, te samochody autonomiczne, zobaczyć, ile było różnego rodzaju wypadków oraz to porównać, powiedzmy, z jakąś statystyką wypadków wśród normalnych kierowców. I dopiero takie dane, takie spojrzenie, a nie jakaś jedna, owszem, istotna, ale tylko powiedzmy na razie jedna sytuacja, by nam pokazały, czy chodzi o wyjątek, czy o regułę.
Bo naczelna reguła dyskusji... wyjątek, bo się tym zajmujemy.
Jasna, naczelna reguła mówi, że od wyjątku nie można robić zasady.
Tego typu myślenie właśnie prezentuje między innymi niejaki Elon Musk, czyli człowiek, który tworzy tego typu technologie, takie technologie przyszłości z Tesli. I on mówił jakiś czas temu, że niedługo powinien zostać wprowadzony zakaz prowadzenia samochodów przez ludzi, bo człowiek nie może obsługiwać, człowiek, który jest zawodny, nie może obsługiwać tak śmiercionośnej maszyny, jaką jest samochód. Więc wydaje mi się, że technokraci, którzy chcą robić pieniądze na takich właśnie przyszłościowych inwestycjach, myślą w ten sposób i oni też lobbują w społeczeństwie, żeby ludzie zaczęli w ten sposób myśleć.
To prawda.
Tylko czy zawodny człowiek może stworzyć niezawodną technologię?
Ale
no właśnie.
To jest słuchajcie, pytanie. W ogóle samochody autonomiczne by były super, ruch drogowy byłby super, gdyby nie ci ludzie, którzy chodzą tymi chodnikami
tak,
i próbują przechodzić przez ulicę. Wiecie, ile komentarzy przyszło? Po skrócie wiadomości, przeczytam trochę SMS-ów, które przyszły od naszych słuchaczy. To są komentarze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej. Mówiliśmy o tym, że maszyny zaczynają, nie, jak to powiedziałem, roboty zaczynają zabijać ludzi. To znaczy o tym, że autonomiczny samochód Ubera potrącił pieszego, śmiertelne to było potrącenie. I rozpoczęła się lawina SMS-ów od państwa. Pan Marcin, moim zdaniem pojazdy tudzież samoloty autonomiczne nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. Owszem, popisy technologiczne producentów możliwości jako arcydzieła techniki stworzonej przez człowieka jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie na terenach testowych, w ściśle kontrolowanym środowisku, bez możliwości kontaktu z żywym człowiekiem. Inny nasz słuchacz mówi, że mowa nawet o autobusach autonomicznych, o wszystkim autonomicznym, bo i w tej chwili mówi się o ciężarówkach autonomicznych i o statkach autonomicznych, taksówkach, samochodach. Nawet o autobusach. Pan Grzegorz pisze, że widział w telewizji o tym wypadku. Osoba potrącona przychodziła w miejscu niedozwolonym, a samochód jechał prawidłowo. No tak, mówiłem, że samochody autonomiczne są super, gdyby nie ci ludzie, którzy chodzą tymi chodnikami. Inny ze słuchaczy zwraca uwagę, że to rowerzystka była, więc inna prędkość, że ona wtargnęła jako rowerzystka pod samochód. Co tu jeszcze? Jeszcze dalej. W portach Holandii kontenerowych są traki bez kierowców i wszystko jest okej. Tylko ludzie są mało roztropni, pisze jeden z naszych słuchaczy. Inny, pan Maciej, że autonomiczna kolej, zgadzam się, może jeszcze tramwaje, ale samochodu to już za dużo na drodze się dzieje, żeby taki samochód autonomiczny mógł jeździć. Jan Chlebowicz.
Bardzo ciekawe są te komentarze. Tutaj państwo pewnie tego nie widzicie. Ja siedzę koło prowadzącego i mogę podglądać troszeczkę.
Jako jedyny, to prawda, przez ramię mi tutaj zagląda.
Dokładnie, taki mam przywilej. I muszę powiedzieć, co jest według mnie zaskakujące, ale też znamienne, ciekawe, że wydaje mi się, że zdecydowanie więcej słuchaczy stanęła po stronie autonomicznego samochodu, tudzież tego robota, cudzysłów, czy sztucznej inteligencji, stając po stronie właśnie tej, nie zaś po stronie poszkodowanej, co w sumie jest dość ciekawe i no, wydaje mi się takie znamienne.
Jeszcze ktoś krótko?
Ja jestem humanistą i zawsze będę za człowiekiem.
No i bardzo dobrze. Andrzej?
Zgłoszę ten temat na Mistrzostwa Polski Debat Oksforskich, bo to jest dobra teza na debaty. Dziękuję.
Zdecydowanie tak.
25 minut zostało do godziny 10. To chciałbym was zapytać o cenę wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Andrzej Skiba, jako znający sprawy niemieckie bliżej niż, myślę, większość z nas.
Jakoś tak dziwnie oczekiwałem, że zacznę w tym bloku tematycznym. Jeżeli idzie o panią kanclerz Merkel, no to musimy na to patrzeć w szerszym kontekście, w kontekście relacji nie tylko niemiecko-polskich, ale niemiecko-francuskich. Sytuacja jest w moim odczuciu dość prosta. Otóż pan prezydent Francji Emmanuel Macron ma swoją wizję integracji europejskiej, ma swoją wizję takiego twardego jądra Unii Europejskiej, która nie do końca jest zgodna z wizją pani Angeli Merkel. O co chodzi? Przede wszystkim chodzi o pieniądze. Chodzi o to, że w tej wizji pana Macron w większym stopniu mają Niemcy uczestniczyć, jeżeli chodzi o finansowanie, tak powiem, unijnego bytu. Natomiast Angela Merkel nie może powiedzieć wprost Francji, która jest jednym z najbliższych, jeżeli nie najbliższym sojusznikiem Niemiec, że się z wami nie zgadzamy. W związku z czym Angela Merkel przylatuje do Polski, zaprasza Polskę do tego stolika rozmów i poprzez, że tak to powiem, zaproszenie Polski może uzyskać odmienny głos w tej dyskusji i powiedzieć...
Wiele ciekawych gestów wykonała, wydaje mi się, Angela Merkel wobec Polski. Bo z jednej strony to zaproszenie, o którym mówisz, czyli takie wyciągnięcie ręki, powiedzenie, no Trójkąt Wyszehradzki ma znaczenie, tak, zapraszamy tutaj, chcemy rozmawiać w Trójkącie, Niemcy, Polska, Francja. Mówi ponadto, no Polska przyjmuje uchodźców, przecież może z innej strony
tylko
geograficznej,
państw, tak.
Ale jednak przyjmuje, no jakaś zmiana następuje. Po tych wyborach coś się stało.
Znaczy, zacznijmy od tego, że po tych wyborach mandat pani Merkel jest znacznie słabszy niż miało to miejsce we wcześniejszych kadencjach, co w moim odczuciu w ogólnym rozrachunku nie jest rzeczą korzystną dla Polski, ponieważ trudno na niemieckiej scenie politycznej obecnie znaleźć polityka bardziej życzliwego Polsce niż pani Angela Merkel. Natomiast to zachowanie, te wszystkie właśnie gesty pokazują jedną bardzo ważną rzecz, o której analitycy, eksperci na przykład z Instytutu Zachodniego w Poznaniu wielokrotnie mówili. Kwestia migrantów, czyli uchodźców i imigrantów, kwestia praworządności i tym podobnych rzeczy, to są karty, których do gry się używa, a prawdziwe interesy leżą gdzie indziej. Prawdziwe interesy to przede wszystkim Nord Stream, Nord Stream 2 i kwestia podziału unijnych pieniędzy. To są podstawy.
Jarosław Popek.
Trudno oceniać tak krótką wizytę w sposób bardzo szczegółowy. Oczywiście cieszy, że...
Bardziej symboliczny, prawda?
Tak, cieszy, że to była druga wizyta Angeli Merkel za granicą po bardzo długim, nawet jak na polskie warunki oczekiwaniu na rząd w Niemczech, bo to trwało...
Drugim, bo pierwszym była Francja, a drugim
tak
Warszawa.
Drugim Warszawa. Tutaj można, to o czym wspomniałeś, zwróciło moją uwagę, czyli te gesty, które kanclerz Merkel wykonała, szczególnie jej wypowiedź, pierwsza według mnie w historii, jej wypowiedź na temat imigrantów, czyli tego, że Polacy przyjmują imigrantów z innych krajów i tu można taką kropkę postawić i dobrze, niech przyjmują, nie będziemy się więcej tej sprawy czepiać.
Myślisz, że tak? Że to tak należy odbierać?
Oczywiście, nie, no tak można symbolicznie to odebrać. I społeczeństwo, myślę, że wiele osób, które to słyszało, w ten sposób właśnie odebrało tą wypowiedź. Natomiast druga sprawa jest taka i na nią też warto zwrócić uwagę, że przy okazji poprzedniej wizyty kanclerz Merkel w Polsce spotkała się ona także z opozycją.
Tak.
Teraz tego spotkania nie było. Można to oczywiście złożyć na karb czasu. No tak, ale poprzednia wizyta też nie była zbyt długa.
No to prawda, to prawda.
I to też świadczy o tym, że pani kanclerz nie chciała tutaj jeszcze bardziej popsuć wizerunku tej swojej wizyty, bo nie ukrywajmy, to była wizyta spowodowana tym, że wizerunek Niemiec spada w Polsce i tutaj chciała trochę odbudować ten wizerunek.
Jan Klebowicz?
Ja chciałbym tutaj się do jeszcze innego aspektu odnieść, bo przed samą wizytą przeczytałem wiele komentarzy i politologów, i publicystów i większość takie odniosłem wrażenie, szła w kierunku takiej narracji, że kanclerz Merkel przyjeżdża do Polski, mimo tego, że całkowicie nie aprobuje polityki nowych władz i to jest taki gest wyciągnięcia ręki, natomiast będą również te aspekty zwrócenia uwagi na to, co się w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie podoba i że to generalnie jest taki gest dobrej woli ze strony właśnie Niemiec, żeby jeszcze dać tę ostatnią szansę, żeby Polska no jednak nie wykluczała się z tej wspólnoty europejskiej. Wydaje mi się, że ta wizyta jakby była zupełnym zaprzeczeniem tego typu głosów, moim zdaniem dominujących. To, o czym ty wspominałeś, Jacku, właśnie, że chociażby kwestia imigrantów została poruszona i to właśnie w taki, a nie inny sposób. To, że właściwie...
takimi słowami powiedziane. Mm-hmm. Mm-hmm.
To, że właściwie nie zostały poruszone żadne, moim zdaniem, kontrowersyjne tematy, które mogłyby w jakiś sposób, nie wiem, przemawiać na niekorzyść Polski, czy wizerunku Polski w Europie. W moim przekonaniu tego typu tematów nie było. Pokazuje, że to nie był tylko gest dobrej woli, gest wyciągnięcia ręki i taka już ostatnia szansa, tylko raczej pokazanie, że Polska jest ważnym partnerem, chociażby w tym kontekście, o którym mówił Andrzej, w kontekście tych relacji niemiecko-francusko-polskich i również tych gospodarczych, które są właściwie najważniejsze. Więc moim zdaniem te prognozy, te słowa się nie sprawdziły. Wymiar wizyty był inny.
Ale część z tych ważnych rzeczy w stosunkach polsko-niemieckich została właśnie, tak jak mówisz, nieporuszona lub przemilczana nawet. No, mówmy o dwóch takich ważnych sprawach. Nord Stream. Kanclerz Merkel powiedziała, że jest to projekt biznesowy i ona nie ma nic do tego. Więc tu widać, że odsuwa od siebie jakąkolwiek decyzję na ten temat. I druga sprawa z kolei ze strony polskiej, czyli reparacje, tak o których się mówi od dłuższego czasu.
Albo właśnie nie mówi ostatnio.
No właśnie ostatnio się nie mówi. Natomiast ten temat w opiniach przedwizytowych wielu komentatorów był poruszany, że powinien zostać chociaż jakoś zaznaczony, że nadal Polska będzie się tych reparacji wojennych spodziewać. Natomiast i nic z tego nie wynikło, nie było słowa. Może w jakichś zakulisowych rozmowach padły tam jakieś sformułowania, natomiast tutaj oficjalnie ani słowa na ten temat nie było.
To dobra, jeszcze na zakończenie Andrzej Skiba, może o Trójkącie Weimarskim, który tak ładnie wygląda na to, że odbudowuje Angela Merkel. Mówi, że ładnie odbudowuje Angela Merkel, bo najpierw Paryż, teraz Warszawa.
Zacznijmy od tego, że żeby coś odbudować, trzeba mieć do tego wolę polityczną w każdym z tych trzech państw. Czy taka wola istnieje? To pokażą dopiero najbliższe tygodnie. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną kwestię odnośnie tego Nord Stream poruszyć. Stwierdzenie, że budowa, powiedzmy, bardzo kosztownego projektu, rury, tak, łączącej dwa bardzo znaczące państwa, czyli Niemcy i Rosję, nie ma charakteru politycznego, tylko biznesowy, no jest stwierdzeniem, że tak powiem, bardzo dyplomatycznym. Tak samo jak na przykład stwierdzeniem, takim byłoby stwierdzenie, że zakręcenie dostaw gazu na Ukrainę przez rosyjską spółkę nie ma charakteru wcale politycznego, jest tylko kwestią czy to techniczną, czy kwestią płatności. No proszę państwa, wiemy jak to faktycznie wygląda. Natomiast ja chciałem na jeszcze jedną kwestię uwagę zwrócić. To, że rzeczywiście nie poruszono po polskiej stronie tematu reparacji, to, że Niemcy nie zwrócili uwagi tym razem na te słynne już kwestie praworządności, kwestie właśnie straszenia nas, jeżeli idzie o Unię Europejską, o nieprzyjmowanie migrantów, to nie znaczy, że te tematy są zamknięte z jednej bardzo prostej przyczyny. Wraz z wizytą pani Merkel poszły też zapowiedzi, że będzie zwiększone dofinansowanie dla różnych inicjatyw mających na celu poprawę relacji polsko-niemieckich. Z całą pewnością potrzebujemy tego, ale również część tych podmiotów podejmuje różne dyskusje, różne tematy, które nie są łatwe dla polskiego rządu, a znacznie łatwiej jest każdemu państwu poprzez, powiedzmy, pośrednie mechanizmy, fundacje, organizacje, konferencje, debaty, przemycać korzystne dla siebie treści, niż czynić to na stopniu ministerialnym, na szczeblu międzyrządowym.
Kończymy. Jan Chlebowicz, Jarosław Popek, Andrzej Skiba to goście komentarzy Radia Gdańsk. Komentarze Radia Gdańsk, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki, Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Chciałbym was zapytać, dlaczego myśliwi mają tak pod górkę w Sejmie? Tutaj troszeczkę cudzysłowia było w tym, co powiedziałem. Chodzi o to, że wydawało się, że to jest takie bardzo silne lobby. W tej chwili mamy już cały czas trwający proces legislacyjny dotyczący nowelizacji ustawy, która a to będzie pozwalała, a to nie będzie pozwalała na polowanie na terenach prywatnych. A to dzieci będą mogły albo nie będą mogły uczestniczyć. I jak się wydaje, na razie myśliwi przegrywają wszystko. O co chodzi z tymi myśliwymi? Dlaczego tak, nie wiem, dobrze, cudzysłów, dlaczego tak uwzięto się na tych myśliwych, Jarosław Popek?
Nikt się na nich nie uwziął. Przez całe lata lobby myśliwskie w Sejmie, czy w ogóle w polskim parlamencie było bardzo duże. No, przypomnijmy sobie, że najważniejsze osoby w państwie, tak jak
prezydent Komorowski.
Bronisław Komorowski, to byli myśliwi. I przez lata myśliwi wykorzystywali tą mocną pozycję swoich przedstawicieli w parlamencie do tworzenia pewnych takiej otoczki wobec siebie, że to jest ważne środowisko. To nie jest istotne środowisko tak naprawdę. Jest to jedno z wielu środowisk, o którym mówimy tylko i wyłącznie właśnie z tego powodu, że wśród polityków jest bardzo dużo myśliwych. Mam nadzieję, że sprawy ustaw myśliwskich, w cudzysłowie, które znajdują się teraz w Sejmie, po pierwsze, zostaną prawie w całości odrzucone, zostaną te ustawy złagodzone lub większość przepisów, które myśliwi chcą, by zostały wprowadzone w życie, zostaną oddalone, bo tak naprawdę tutaj już nie chodzi tylko i wyłącznie o myśliwych w projektach tych ustaw, chodzi o wolność obywatelską, o wolność posiadania, o wolność swojego własnego terenu. Mhm. Jeżeli pewnie słuchacze znają wiele szczegółów z tych projektów. Ja wspomnę o jednym, że można było ustawach tych początkowych polować w odległości 200 czy tam 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. Oczywiście od zabudowań nie mówimy o mieście, mówimy o wsi czy o lesie. I to są sytuacje absolutnie według mnie niedopuszczalne lub taki przypadek, kiedy myśliwi mają prawo wyprosić z lasu kogoś, bo właśnie odbywa się polowanie. No to jest rzecz absolutnie karygodna. Ja się dziwię w ogóle, że tak bezczelne postulaty padły w parlamencie i że w ogóle one, że doszło do ich procedowania, bo dla mnie osobiście, jako człowieka, który z lasem jest mocno związany, który w lesie spędza mnóstwo czasu rekreacyjnie, turystycznie czy rodzinnie, no to są sytuacje kompletnie po prostu absurdalne i nie wolno kosztem jednej małej tak naprawdę grupy ludzi ograniczać swobody większości społeczeństwa.
Mm-hmm. Jan Chlebowicz.
Tak, no pewnie tutaj to słowo, zresztą mówiłeś, że tu cudzysłów trzeba widzieć. Uwzięli się na środowisko myśliwych, bo oczywiście to jest trochę na wyrost, szczególnie, że...
No jakbyś przeczytał komentarze środowiska myśliwych, to ja powiedziałem nawet delikatnie.
Jasne, to prawda, natomiast ja przekornie powiem, że część tych zapisów, które czytałem, tak naprawdę wpłynie zdecydowanie na korzyść według mnie tego środowiska i postrzegania tego środowiska, chociażby w jakiś sposób te skostniałe struktury, w jakiś sposób jeszcze o rodowodzie perelowskim
tam by się przydała dekomunizacja.
Zostaną, mam nadzieję, właśnie dzięki tym regulacjom nowym, bo przecież jeden z głównych tych przepisów właśnie będzie dotyczył, że nie będą we władzach mogły zasiadać osoby związane ze służbami komunistycznymi, czy nawet współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Więc mówię, tutaj myślę, że dla samego tego środowiska będzie to dobry krok. Natomiast na przykład zupełnie inną kwestią jest regulacja dotycząca zabierania dzieci na polowania, bo to już dotykamy kwestii tego, czy rodzice mają prawo decydować o swoich dzieciach.
No właśnie, nie przeszła nawet taka poprawka senacka, że od 15 roku życia. To też zostało narzucone, że od 18 roku życia dopiero.
No więc właśnie, więc tu też jest zupełnie jakby innych kwestii dotykających ta sprawa. Natomiast jeśli chodzi o samo środowisko myśliwych, mi również jest daleko do tego typu, nie wiem, spędzenia czasu i w ogóle nie do końca rozumiem tego, że może być jakąś przyjemnością strzelanie do zwierząt. Natomiast no, też nie możemy, wydaje mi się, tak demonizować zupełnie tego środowiska, bo wielu przecież chociażby leśniczych również jest myśliwymi i na przykład odstrzał zwierząt polega na pewnych regulacjach w populacji, które według mnie są niezbędne. Mhm. Więc jakby taka całkowita demonizacja tego środowiska przy okazji tego tematu wydaje mi się jest tutaj nie na miejscu i trzeba jednak to rozgraniczać. Takie polowanie dla przyjemności, dla rozlewu krwi i tak dalej, a czym innym jest jednak chociażby ta kwestia regulowania populacji, tak mi się wydaje.
No, dobrze, Andrzej Skiba.
Powiedziałeś, Jacku, o silnym lobby myśliwych.
No, takie było.
Jak najbardziej.
Myślę, natomiast, że nadal jest.
Tak, w społeczeństwie, w demokracji każda akcja wywołuje również reakcję. No i reakcja to chociażby tutaj szeroko obserwowany nacisk społeczny, który wychodzi poza jakieś wąskie grupy. To nie jest tak, że tylko jakaś grupa, czy to ekologów, czy miłośników zwierząt i to pewnie tylko z lewicy tutaj protestuje. Nie, to jest znacznie szersza grupa, również osoby mające spojrzenie konserwatywne, prawicowe, po prostu z szacunku do natury, z szacunku do innych istot żywych, domagają się nie tyle zakazu, co przede wszystkim ucywilizowania tego całego procederu. Janek tutaj wspomniał chociażby o zakazie udziału dzieci w polowaniach. Ja rozumiem, że zawsze jest pewien spór, jeżeli idzie o to, jak daleko może sięgać ingerencja władzy państwowej w kwestie spraw rodzinnych, wychowania i tak dalej, ale stawiam takie jedno pytanie. Skoro istnieją przykładowo sytuacje, że nie możemy puścić osoby poniżej jakiegoś wieku życia na film do kina, to dlaczego mogliśmy wcześniej takie osoby puszczać na polowanie, które nie wiem, co ma wnieść.
Ale to nie wpuszczajmy dzieci do mięsnego w takim razie.
Znaczy, to możemy bawić się w takie przerzucanie, jeżeli chodzi o pewne absurdy.
Nie, ale to nie jest absurd. Z rozpaczą myślę, że wielu dziadków nie będzie mogło zabrać wnuków na łowienie ryb niedługo.
Znaczy, po pierwsze, ja nie przesądzam, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy tego winno się zakazywać, czy nie, tylko pokazuję złożoność problemu, chociażbym znowu wskazał, że czym innym jest oglądanie mimo wszystko, mimo że to niektóre osoby razi, powiedzmy, gotowego już tego mięsa, a czym innym patrzę na zwierzę, które jest całe we krwi, strzelanie do niewinnych i tak dalej. Aczkolwiek ja tutaj nie jestem, że tak powiem, osobą, która będzie jakoś wychodziła jednoznacznie, bo jestem sam mięsożercą, więc jestem też świadom pewnych tutaj być może niekonsekwencji. Natomiast chociażby kwestia szkolenia psów czy ptaków, łownych, że tak powiem, na żywych zwierzętach jest też kwestią kontrowersyjną, przynajmniej etycznie. Więc te dzieci, okej, możemy podyskutować, natomiast przy pewnych aspektach warto jeszcze o czymś powiedzieć. No i kwestia kluczowa. Kwestia kluczowa, czyli też skąd takie wsparcie właśnie dla tych osób, które mają inne spojrzenie na kwestie łowiectwa. Jarosław Kaczyński. Obrońca zwierząt. Postać lubiana przez jednych, znienawidzona przez innych, ale ta osoba twardo broni praw zwierząt. I to jest widoczne i w moim odczuciu ma też przełożenie na to, jak wyglądają prace parlamentarne. I kończąc jeszcze, poruszony wcześniej wątek, Polski Związek Łowiecki. No to właśnie jest jeden z tych bastionów, który powinien przejść dekomunizację, ponieważ jak spojrzymy chociażby na zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego, tam mamy kilka ciekawostek.
Ale dlaczego?
Proszę?
Ale dlaczego?
Ponieważ jest to przede wszystkim skupisko osób.
A dlaczego nie mają tego zrobić sami członkowie?
Bo najwidoczniej nie potrafią.
Ale dlaczego nie zrobili do tej pory? Ja mam doświadczenie z Polskiego Związku Wędkarskiego.
W polskim społeczeństwie, które nie potrafią albo nie chcą się z pewnych rzeczy po prostu wytłumaczyć. Bo mają w tym interes.
Wchodzimy tutaj w szczegóły tych projektów. Niektóre z nich wejdą w życie, niektóre z nich nie wejdą w życie. To nie ma większego sensu. Natomiast zastanówmy się, skąd w ogóle ta dyskusja się pojawiła. Pojawiła się ona wtedy, kiedy były minister środowiska, pan Szyszko, który jest zagorzałym myśliwym, wspiera to środowisko myśliwskie, chwalił się wielokrotnie, co było przedmiotem krytyki z polowań, w których uczestniczył, gdzie zabijano dziesiątkami czy setkami na przykład bażanty. W momencie, kiedy on stał się dla tego środowiska łowieckiego osobą mocną, która może przeforsować wszystko, wtedy myśliwi z ramienia swoich instytucji zaczęli rzucać postulatami, które daleko wykraczają poza to prawo, które obowiązuje teraz. Gdyby takiego ministra nie było, myślę, że nie mieliby odwagi proponować tego typu rozwiązań. Zostałoby wszystko po staremu. I tutaj ja się z Janem zgadzam.
Ale nie zostaje po staremu. Bahadło poszło w drugą stronę.
Może i dobrze według mnie. Jeżeli poszło w tym kierunku, to super. Jeżeli to zostanie zaakceptowane, to super. Bo tutaj oddzielmy właśnie te dwie sprawy, czyli myśliwstwo, łowiectwo rekreacyjne i takie, które uprawiają leśnicy, którzy muszą kontrolować
populację
zwierząt. No teraz pomyślmy o tym, co się dzieje od jakiegoś czasu, chociażby na Pomorzu, gdzie do odstrzału zostały przeznaczone z powodu tej zarazy, świńskiej zarazy, zostało przeznaczonych 24 tysiące dzików. To jest liczba przerażająca. W momencie, kiedy ta informacja się pojawiła, my pisaliśmy o tym 2 dni temu w Dzienniku Bałtyckim, okazało się, że już 11 tysięcy tych dzików zostało odstrzelonych. To z powodów sanitarnych. Oczywiście możemy z tą ogromną liczbą się nie zgadzać, natomiast to jest przyczyna sanitarna. Przemawia do mnie, że w takich sytuacjach tego typu czynności trzeba robić.
Ostatnie zdanie.
Tylko takie zastrzeżenie jeszcze a propos dzików. Oczywiście względy sanitarne ważne, ale żebyśmy nie doprowadzili do takiego absurdu, że z gatunku popularnego doprowadzimy do jego depopulacji i stanie się gatunkiem rzadkim. Oby nie.
Słuszne uwagi.
Tak może się stać. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Nie pogadaliśmy o wagarach, o pierwszym dniu wiosny i co robiliśmy i czy chodziliśmy do szkoły, tak jak dzieci
zmieniły się już czasy.
Jarka, Popka, które siedzą teraz na lekcjach I słuchają nauczycieli. Ja cały czas wyrażam nadzieję, że nie, że są takie, które poszły sobie na wagary. Wiem, że postępuję niepedagogicznie i bardzo przepraszam.
Prawdziwym wyzwaniem było pójść na wagary nie w dzień Wagarowicza.
Prawda?
To już nie będziemy tak rumakować. Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Popek, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję, do usłyszenia.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dziękuję, dobrego dnia.
Jacek Naliwajek, życzę miłego pierwszego dnia kalendarzowej wiosny i do usłyszenia.